Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Rekrutacja i Sprzedaż, a powinienem zacząć ten odcinek od... Cześć Martyno!
Cześć Danielu!
No i mamy klasyczne przywitanie. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym będziemy mówić o cechach idealnego handlowca. O tym dzisiaj chcemy porozmawiać, chcemy sobie o tym pogadać, ponieważ i ja i Martyna jesteśmy idealnymi handlowcami, więc będziemy mówić o sobie. Proszę Martyno.
To nie tak się miało zacząć wcale.
Improwizacja to moje drugie imię, proszę.
Tak, bo zbiłeś mnie bardzo z tropu. Ale dobrze, dobrze, wybiłeś ze skryptu.
Tak.
Bardzo skutecznie. To ja odwrócę, nie będę opowiadać o sobie. Opowiem o tym, jakie cechy stereotypowo ma handlowiec. Wiecie, że ja bardzo lubię mity, lubię stereotypy i lubię o nich rozmawiać i udowadniać, że są bez sensu. Więc dzisiaj zacznę właśnie od tego. Jakie cechy stereotypowo ma handlowiec? Przede wszystkim handlowiec stereotypowo to zawsze hunter, czyli to zawsze taki myśliwy, który wyszuka klienta, dopadnie go i sprzeda mu usługę czy produkt. Więc jaki musi być ten handlowiec?
To ja mam propozycję. Zamknijcie oczy, usiądźcie wygodnie w swoich fotelach, podgłośnijcie troszkę tę muzyczkę i wyobrażajcie sobie teraz to wszystko, o czym będzie mówić Martyny. Proszę.
To muszę mówić też takim głosem... no dobra.
Teraz będziemy budowali pewną wizję takiego handlowca stereotypowego, więc chciałbym, żebyście mogli sobie wyobrazić tą osobę.
Proszę. No dobra, jest to wyzwanie, ale postaram się. Przede wszystkim, kto to jest? To jest ktoś bardzo przebojowy. Stereotypowo, co ciekawe, zwykle handlowiec taki przebojowy, ekstrawertyczny, który wejdzie oknem i kominem i sprzeda lód Eskimosom na pustyni. To też stereotypowo mężczyzna najczęściej w naszych wyobrażeniach.
Zazwyczaj ma na imię Andrzej.
Zazwyczaj może mieć tak. Bardzo to jest ładne imię. Zresztą wiemy, Andrzej to nie tylko imię, to jest styl życia. Więc jaki jest... No i popsułeś. Nie możesz się śmiać w takich momentach, bo mi się wizja zaburza.
Przepraszam, wróćmy.
Wróćmy.
Andrzej.
Tak, Andrzej, nie denerwuj się. Andrzej się nie denerwuje nigdy. On jest bardzo cierpliwy, ale skupiony na sobie. Jest nachalny, nastawiony na cel, sprzedaż. Sprzedaż za wszelką cenę. Idzie po trupach. Nieważne ile usług sprzedaje dział handlowy, jeżeli on sprzedaje jedną, to każdy klient potrzebuje właśnie tej usługi. Nieważne, czego potrzebuje naprawdę i nieważne, co chce kupić. Nigdy nie odda tematu, zawsze będzie go trzymał przy sobie, bo a nuż ten klient może kiedyś będzie chciał jego usługę kupić. Co jeszcze wie? No, Andrzej jest sprytny. Andrzej zna techniki sprzedażowe. Umie zaczarować klienta takim kwiecistym językiem, opowiada bardzo piękne historie i właśnie takie wizje, jak ja teraz nieudolnie, to on potrafi tworzyć po prostu od ręki i robi to bardzo skutecznie. Ma czarny pas z manipulacji i właśnie tych technik sprzedażowych. Wie, że na przykład nie wolno używać trybu przypuszczającego. Jest zawsze elegancko ubrany w garnitur. Zawsze mu się spieszy, włosy na żel, zawsze mu się spieszy, bo on nie ma czasu, bo on ma cel, on ma misję, on musi sprzedawać wszystko każdemu i za wszelką cenę. I nie słucha, no bo po co? Wszystko wie, więc zamiast słuchać, po prostu pięknie opowiada. I ma jeszcze jedną cechę, o której ja nie jestem w stanie mówić Wam z pełnym przekonaniem, więc oddaję głos do studia Danielu.
Ja powiem o kilku rzeczach w takim razie. Andrzej to jest...
Proszę, jak się rozwija.
Andrzej to jest jedyny handlowiec, który potrafi sprzedać długopis podczas rozmowy rekrutacyjnej. On wie, jak to zrobić i zawsze robi to skutecznie. Zna techniki negocjacji na klamkę, bez problemu mu to wychodzi, noga w
drzwiach. Na nogę w drzwiach.
Na nogę w drzwiach. I Andrzej, z niego tryska testosteron. To jest po prostu Andrzej, stereotypowy handlowiec. Tak on wygląda. I taką wizję my właśnie mamy przed sobą. Widzę tego człowieka, widzę jego twarz i widzę jego skuteczność. Tak właśnie stereotypowo wszyscy na pewno myślą, że wyglądają handlowcy. Tak czy nie?
Stereotypowo może i tak. Nie wiem, jakie macie odczucia przy tej wizji, ale bardzo często, jeżeli wyobrażamy sobie w ten sposób handlowca, to potem słyszymy właśnie takie opinie typu ja się nie nadaję, ja w sprzedaży to bym nie dał rady, jak można tak żyć, jak się można po prostu tak zachowywać. Jak może, właśnie ja nie mam tego testosteronu, to ja nie dam rady. Poza tym ja jestem kobietą, to w ogóle nie ma takiej możliwości.
Pamiętaj, nie, że my nie mamy też godności.
Nie mamy go i nie mamy wstydu.
I wstydu, tak.
Tak, jako handlowcy. I to brzmi jak żart, ale wierzcie nam, no w sumie nie musicie, ale możecie spróbować uwierzyć nam, że bardzo często rozmawiając na temat stanowisk handlowych, słyszymy zbiór może nie wszystkich tych cech, ale przynajmniej bardzo wielu. Czyli wie pani Martyno, no on tak musi naprawdę chcieć, być nastawiony na cel, mieć taki instynkt łowcy, żeby tego klienta złapać, żeby go przekonać. I tutaj się pojawia pytanie, czy rzeczywiście te cechy to są cechy dobrego handlowca. Są?
Nie wiem, jak to mówił. Jak to mówił mój WF-ista, albo się to ma, albo się tego nie ma.
Nie dogadałabym się z twoim WF-istą. Pierwszy raz powiedziałam to publicznie, bo słyszę to zdanie już chyba 10 albo 20 raz. Nie dogadalibyśmy się niestety, ale pozdrawiamy pana serdecznie.
Stereotypowy WF-ista Marek. No dobra. Tak już przejdźmy troszkę do poważniejszych aspektów tego tematu, o którym będziemy rozmawiać. Dobra, stereotypowo przedstawiliśmy wam Andrzeja. Oczywiście to jest fikcyjna postać. Tutaj zbieżność imion jest zupełnie przypadkowa, więc przepraszamy wszystkich Andrzejów. Jak my dzielimy handlowców? Od tego byśmy zaczęli, ponieważ ten podział jest bardzo istotny i często o tym nasi klienci zapominają. Dzielimy handlowców na dwie kategorie. Jeden to rzeczywiście jest hunter.
Tak, a drugi... handlowiec pierwszej i drugiej kategorii.
Tak. Tak, to źle zabrzmiało.
Nie, to, że przepraszam, żart, żeby nie było, to jest żart, to była sarkazm, nie, to nie był sarkazm, nie była to ironia, ale to był żart, nie bierzcie tego na poważnie, nie jest tak wcale.
Dobra, to wytniemy.
Mamy wytłumaczone.
Jeden rodzaj handlowców to są hunterzy, a drugi rodzaj to tak zwani farmerzy. My ten podział sobie przyjęliśmy, kiedyś go usłyszeliśmy w jakiejś mądrej książce, może w podcaście.
Słyszysz książki?
Tak.
Nice, zazdroszczę.
Martyna sobie za cel wzięła, żeby teraz mnie wybijać ze skryptu. Dobrze, idziemy dalej, ja się nie dam. Hunter, czyli osoba, która ma pozyskiwać klientów, to jest osoba, która zazwyczaj odnajduje się bardzo dobrze w takich sytuacjach, kiedy trzeba budować od nowa rynek, trzeba pozyskiwać nową bazę klientów. Ta osoba nudzi się zazwyczaj kontaktem z klientem, którego już pozyska. No i druga kategoria, czyli farmerzy. Farmerzy to są zazwyczaj ludzie, którzy doskonale odnajdują się w tak zwanej obsłudze klienta, czyli tak zwanym account managementie, tak? Te osoby zazwyczaj zarządzają tym klientem, uprawiają tak zwany cross-selling, czyli coś próbują dosprzedać, a utrzymuje klienta przy firmie. Działa na relacjach, dba o poziom zadowolenia klienta, robi badanie satysfakcji i tak dalej, i tak dalej. Obie te grupy handlowców są bardzo istotne. Oczywiście dużo więcej na rynku można znaleźć osób, kandydatów, którzy chcieliby pracować jako farmerzy, bo ta praca, nie oszukujmy się, jest troszkę łatwiejsza, niżeli wchodzenie oknami i drzwiami przez huntera stereotypowo. Natomiast hunter powinien znać bardzo dobrze wszystkie metody prospectingu, niekoniecznie tylko i wyłącznie te zimne wizyty, ale też i cold calling, cold mail, social selling, powinien mieć zbudowaną ogólnie najlepiej jakąś siatkę kontaktów. I to powinna być osoba, która bardzo dobrze słucha potrzeb, potrafi znaleźć ból u tych swoich prospektów, klientów, a proponować różne rozwiązania, osiągać założone cele, a po prostu to jest osoba, która lubi wygrywać. I jeżeli macie doświadczenie z działów handlowych, w których być może pracowaliście, to myślę, że jak sobie przeanalizujecie osoby, które tam pracowały, to rzeczywiście ten podział no widać. Ja bardzo widzę, kiedy ktoś ma takie cechy hunterskie, a kiedy ktoś po prostu idealnie się nadaje do obsługi klienta. I teraz to, co chciałbym, żebyśmy poruszyli dalej, to pogadajmy o tych cechach tego handlowca. Myślę, że to jest bardzo istotne, jakbyśmy sobie zebrali taki ogólny zestaw cech, czyli co ten handlowiec powinien mieć, dobrze by było, żeby miał, a czasami czego nie koniecznie musi mieć, a stereotypowo powinien. I tutaj na przykład ekstrawertyzm, czyli to jest ta moja ulubiona rzecz i to nawet z naszego podwórka moglibyśmy podać takie przykłady. Ale to oddam głos Martynie, bo Martyna zarządza działem sprzedaży. Proszę uprzejmie.
Ten ekstrawertyzm, tak, to jest jedna z rzeczywiście moich ulubionych cech. Co ciekawe, ja na przykład byłam bardzo często odbierana jako ekstrawertyczka w moim życiu, bo bardzo lubię pracować z ludźmi i w ogóle lubię być wśród ludzi i mam też takie doświadczenia gdzieś tam artystyczne związane z występami, w związku z czym wszystkim się wydawało, że no jak ja się ludziom pokazuję publicznie, jeszcze coś gadam do nich, to muszę być ekstrawertyczna. Otóż nie. I to wcale nie jest takie proste i to wcale nie znaczy, że ktoś, kto może być skutecznym i dobrym handlowcem, musi być ekstrawertykiem. Natomiast tu trzeba by było bardzo mocno wejść w temat w ogóle tego, co to jest ekstrawertyzm, czy ekstrawertyk i introwertyk rzeczywiście się, czym oni się różnią przede wszystkim, czy to jest tak stereotypowo też przekonanie, że ekstrawertyk to po prostu wchodzi w towarzystwo i od razu rozkręca imprezę, a introwertyk się chowa w kącie, czy to jest bardziej kwestia tego, w jaki sposób my zbieramy energię i jakby wracamy do siebie po jakimś wysiłku i to, że ktoś jest introwertykiem, to nie znaczy, że musi unikać ludzi. Więc czy handlowiec musi być ekstrawertyczny też w takim stereotypowym tego słowa znaczeniu? Nie, nie musi. Jeżeli jest, to też nie znaczy, że to jest jakaś wada absolutnie. Ale jeżeli widzicie kogoś, kto na pierwszy rzut oka w rozmowie z Wami, no może właśnie nie tryska czy testosteronem, czy energią, czy czym tam jeszcze, to to nie znaczy, że nie może być dobrym handlowcem. I absolutnie takich stereotypów powinniśmy się wystrzegać, bo możemy stracić po prostu osoby z fantastycznym potencjałem, które mogą być świetnymi handlowcami i świetnymi hunterami. Więc hunter też wcale nie musi być ekstrawertyczny.
No dobra, to jeżeli nie musi być ekstrawertyczny, to jeszcze jaki nie musi być? Ale czy czego nie musi robić?
Czego nie musi robić? Nie musi na przykład sprzedawać za wszelką cenę. Dobry handlowiec. Czyli nie musi, no właśnie, wchodzić oknem, kominem, czy tam jeszcze
czymś. Z lodówki wyskakiwać.
Z lodówki wyskakiwać temu klientowi. Tak, absolutnie nie. Mówię nie musi, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że są bardzo różne modele, bardzo różne organizacje i różne potrzeby tych organizacji. Natomiast sprzedaż za wszelką cenę prędzej czy później odwraca się przeciwko, bo jeżeli to jest handlowiec, który jest bardzo nastawiony na to, że on sprzedaje daną usługę, więc on się tylko na tym skupia i w ogóle go nie interesuje, co ten klient mówi, bo on ma tę konkretną jedną usługę sprzedać i słyszy na przykład, że mógłby ten temat przekazać do osoby, która sprzedaje inną usługę, bo to lepiej zrealizowałoby potrzeby klienta, ale tego nie zrobi, no to prędzej czy później to się obróci przeciwko tej osobie, bo po pierwsze nie sprzeda, bo ten klient często w B2B też bardziej świadomy po prostu nie kupi tego, czego nie chce, nie potrzebuje. No a z drugiej strony też no w takiej sytuacji zazwyczaj nie może liczyć na to, że inne osoby w zespole na przykład jakieś tematy przekażą jemu czy jej. Więc to sprzedawanie za wszelką cenę w ogóle jest z mojej perspektywy no nieskuteczne z każdej strony jakby na to spojrzeć. I być może nawet uda się sprzedać takiemu klientowi, który nie chce kupić danej usługi, bo on zaufa, uwierzy, że rozmawia ze specjalistą, że rozmawia z ekspertem i kupi rzeczywiście ten produkt czy usługę, którą sprzedajecie, no ale potem się okaże, że ona nie odpowiada na jego potrzebę, nie odpowiada na problem, z którym się mierzy, wyzwanie, no i co się wtedy stanie? Współpraca się nie ułoży i ta osoba nie wróci. A jeżeli w ogóle pracujecie w jakimkolwiek obszarze związanym z rozliczeniami success fee, no to jest zła droga z założenia.
Dobra, Martyno, to ja zadam pytanie inaczej. Jesteś osobą odpowiedzialną za dział sprzedaży. Masz swoich handlowców, kilku, tak? Mhm. Zatrudniasz, rekrutujesz. To co dla ciebie, jakby uznajmy, że słucha nas miliony kandydatów. Oni chcą wiedzieć, co zrobić, żeby dostać się do twojego zespołu.
I ty na teraz... Na pewno ich bardzo wiem.
Jest na pewno ich wielu, ja w to wierzę. Dlatego teraz musisz powiedzieć z perspektywy osoby, która zarządza działem sprzedaży, rekrutuje, co dla ciebie jest ważne? Mhm.
Dla mnie ważna jest autorefleksja, o której też rozmawialiśmy, bo dla mnie, też żeby była jasność, dla mnie autorefleksja ma raczej pozytywny wydźwięk. To znaczy jest to taka umiejętność spojrzenia na siebie trochę z boku, przeanalizowania tego, co robię, jak to robię i wyciągnięcie jakichś wniosków. I to nie znaczy, że ta osoba nie ma wsparcia, czy sama musi wszystko wiedzieć, absolutnie nie. Natomiast w ogóle taka autorefleksja i taka otwartość na to, żeby spojrzeć na siebie z boku i się zastanowić, co można byłoby zrobić lepiej, albo co robię właśnie, że jest to skuteczne, jest dla mnie bardzo ważna. Ważne jest dla mnie też to, w jaki sposób ktoś się komunikuje. Bo nie oszukujmy się, w sprzedaży rozmawiamy z ludźmi. Jeżeli ktoś nie potrafi sformułować zdania w sposób poprawny w języku polskim. Ja nie mówię o jakimś podejściu takim purystycznym, że po prostu ten język musi być idealnie jak ze słownika, ale jeżeli wypowiedzi są nawet kwiecistym, pięknym językiem tworzone, ale na przykład ktoś nie odpowiada na moje pytanie, czyli się nie komunikuje skutecznie, no to jest coś, na co bardzo mocno zwracam uwagę. To, czy ktoś słucha, bo to jest bardzo ciekawe, mamy takie spostrzeżenia z rozmów, ja mam takie spostrzeżenia z rozmów rekrutacyjnych, że oczywiście rozmowa rekrutacyjna jest stresująca i jest sztucznym środowiskiem, no ale spotkanie z klientem też.
Ono nie jest sztuczne.
Jest to w pewien sposób sztuczne środowisko. Że to nie jest taka swobodna, wchodzimy tam jednak w jakieś role, to nie jest taka swobodna rozmowa. My jedziemy, bo chcemy coś sprzedać, klient chce przeanalizować, czy chce to kupić. To nie jest swobodna rozmowa taka codzienna, jaką prowadzimy z kolegą z zespołu, czy z osobą prywatną. I ja nie mówię, że to jest tak sztuczne jak rozmowa rekrutacyjna, absolutnie nie są to aż tak sztuczne warunki, zazwyczaj, z założenia, ale jednak to też nie jest taka rozmowa, którą sobie na co dzień prowadzimy.
Martyno, sprzedaż to jest teatr. Masz tutaj aktora, który musi wejść w swoją rolę, musi się przygotować wcześniej, musi ją odegrać, a jeszcze dodatkowo musi w interakcję wprowadzić swoją widownię.
Tak, zgadzam się z tym, przyjmuję to, co mówisz i uważam, że to jest prawda, natomiast mam wrażenie, że my to robimy nie tylko w sprzedaży w swoim życiu, że zawsze wchodzimy w jakieś role. No i rzeczywiście tak, czy to, jeżeli rozmowa, mówimy o rozmowie rekrutacyjnej, bo wracam do tego, że to może być stresujące środowisko, bardziej na tym bym się chciała skupić, to no nie oszukujmy się, jeżeli jedziemy na spotkanie do klienta, to też zwłaszcza no jeśli mamy to robić po raz pierwszy na przykład, czy nie mamy dużego doświadczenia, ale nawet jeżeli mamy doświadczenie, to jakaś ta trema, ten stres się pojawia, zwłaszcza jeżeli nam bardzo zależy na tym, żeby na przykład to spotkanie przebiegło pomyślnie. No i w sytuacji, w której jesteśmy zestresowani i skupiamy się wyłącznie na tym, żeby mówić cały czas, w kółko, bez przerwy i nawet opowiadać właśnie pięknym, tym pięknym językiem, czyli komunikacja jest na dobrym poziomie, ale wyłącznie mówimy i nie słuchamy tego, co się do nas mówi, nie zadajemy pytań i nie odpowiadamy na pytania, które są nam zadawane, czyli jesteśmy skupieni na sobie, to dla mnie to jest sygnał, że taka osoba może się nie sprawdzić w sprzedaży, w moim dziale. Bo czego oczekuję? Właśnie otwartości na potrzeby klienta i słuchania klienta. I to, żeby była jasność, to nie jest łatwe. Ja sama w pierwszych miesiącach pracy to był dla mnie taki obszar mocno do pracy, właśnie to, żeby słuchać aktywnie klienta, żeby mu zadawać pytania. Bo ja w naturalny sposób uciekałam w mówienie. Dla mnie to była strefa komfortu. Edukowanie, opowiadanie, tłumaczenie, wyjaśnianie. To było coś, co znałam, w czym ja się czułam komfortowo. Ale zatrzymanie się, wyciągnięcie wniosków z tego, co klient mówi, zadanie pewnego pytania, jeszcze połączenie tych wszystkich faktów na temat usługi, które w głowie gdzieś tam miałam, było bardzo trudne. Więc to jest duże wyzwanie i ja też oczywiście nie mam takiego wyobrażenia, że ktoś, kto rekrutuje do nas na stanowisko asystenta, będzie wszystkie szczegóły usługi, czy znał na początku, jeszcze przed tym, zanim zacznie pracę. Absolutnie nie. Natomiast czy w ogóle wykazuje jakąkolwiek umiejętność słuchania. Ja też zwracam na to uwagę, co mnie tak, zawsze mnie to ujmuje, to nie jest element oczywiście decyzyjny, ale zawsze mnie to ujmuje, kiedy po zadaniu pytania ktoś nie odpowiada natychmiast, czyli jakby słyszy pytanie i przynajmniej bierze wdech, żeby zacząć odpowiadać, bo ja wtedy mam takie poczucie, że ten ktoś w ogóle przez ten ułamek sekundy myśli nad tym, o co został zapytany. I potem na to pytanie odpowiada. I tutaj patrzę na Daniela, bo Daniel zawsze mówi o tym, że trzeba szybko łączyć po prostu mózg z narzędziem mowy.
Tak jest.
Trzeba. I to jest bardzo ważne. I jeżeli ja zadaję pytanie i ktoś myśli przez 10 minut i się nie odzywa, albo zaczyna się miotać, albo nie potrafi sklecić zdania, mówiąc no, kolokwialnie, to może być osoba, której będzie bardzo trudno w sprzedaży, więc zwrócę na to uwagę. Ale ten ułamek sekundy, który, no wierzcie mi, albo nie wiem, jak to brzmi, ale to widać w oczach, że ten ktoś usłyszał to, co się do niego powiedziało i zaczyna się zastanawiać, co odpowie. Albo udziela tej odpowiedzi i na przykład koryguje to, co powiedział. Czyli mówi, ale chciałbym dodać, chciałbym zaznaczyć, chciałbym doprecyzować, czy chciałabym. I to jest też taka cecha, która w sprzedaży jest bardzo ważna, żeby w ogóle analizować to, co się do klienta mówi też, tak? O to, o co klient nas pyta i to, co do niego mówimy, żeby go słuchać. Też coś, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest szczerość. Jeżeli ktoś kluczy, kombinuje, słychać to w rozmowie, tak, rekrutacyjnej, że na przykład na temat swojego doświadczenia nie mówi wprost, tylko właśnie gdzieś tam bardzo opowiada szerokie historie, to we mnie to budzi pewne wątpliwości. I nie traktuję oczywiście tego zero-jedynkowo, natomiast dla mnie ta szczerość jest bardzo ważna, bo szczerości też oczekuję od handlowca w relacji z klientem. Jeżeli handlowiec podaje klientowi jakieś informacje, to no, powinny być prawdą, tak? Jeżeli handlowiec mówi, obiecuje nie wiadomo co i mówi, że po prostu on ja też zwracam mocną uwagę na przykład na obietnice podczas procesu rekrutacyjnego, kiedy ktoś deklaruje, że on czy ona zrealizuje w bardzo szybkim czasie tyle i tyle, takie i takie efekty ta praca przyniesie. Ale kiedy, i super, ale kiedy zaczynamy zadawać pytania, no ale jak planuje pan pani to zrobić, jakie działania podjąć, to się nagle okazuje, że no, bo ja po prostu jestem bardzo dobry, bardzo dobra w tym. To też budzi moje wątpliwości. No bo jeżeli ktoś jest świadomy tego, co może zrealizować, to super. Tu już oczywiście mówimy o osobach z jakimś większym doświadczeniem. Natomiast jeżeli zaczyna być dopytywany i się okazuje, że to są takie obietnice, które ktoś chce dać, no bo przecież jest na rozmowie rekrutacyjnej, no to musi sprzedać siebie jako kandydata, jakkolwiek źle to brzmi, to budzi moje wątpliwości. Zwłaszcza jeżeli dopytuję i nie dostaję konkretnej odpowiedzi.
Dobra, to ja proponuję, żebyśmy wrócili do cech idealnego handlowca. Jeżeli chcecie posłuchać o rekrutacji do działu sprzedaży, zapraszamy Was do odcinka numer 1. To ja teraz powiem o swojej perspektywie, bo ja rekrutowałem Martynę, więc ja mogę teraz też coś powiedzieć. Co dla mnie handlowiec, jakie cechy powinien mieć, jeżeli chodzi o takiego naprawdę dobrego handlowca? Powinien być zorientowany na cel, bo tak naprawdę w sprzedaży liczy się efekt. Jakkolwiek by tego nie tłumaczyć, zawsze w sprzedaży liczy się ten efekt finalny. Więc orientacja na cel. Następna, akceptacja porażki, bo kiedyś rozmawialiśmy o konwersji. Ta konwersja jest na poziomie 3-5% wszystkich działań sprzedażowych, jakie wykonujemy, więc 95% powiedzmy to są tak zwane porażki, więc trzeba akceptować tak naprawdę to, że nie każdą górę da się zdobyć, nie każdego klienta da się pozyskać i trzeba mieć na to pewnego rodzaju przyzwolenie wewnętrzne, więc ta akceptacja do porażek jest bardzo istotna u handlowców. A dalej wytrwałość w dążeniu do celu. To są te trzy cechy, które bym postawił chyba bardzo wysoko, jak nie najwyżej nawet w takich cechach dobrego handlowca. Czyli jestem zorientowany na cel, akceptuję porażki, ale wytrwale dążę do tego celu, mimo tych porażek, żeby osiągnąć to, na co się zgodziłem, na co zostało postawione przede mną. Więc to wytrwałość w dążeniu do celu dla mnie jest bardzo istotna, bo zazwyczaj w tej wytrwałości w dążeniu do celu pojawia się pewnego rodzaju kreatywność, którą ja cenię, bo nie da się robić w kółko tego samego i osiągać innych rezultatów. Znowu Einsteinem poleciałem. Ale to jest też jeden z moich ulubionych cytatów, bo rzeczywiście coś w tym jest. Trzeba kreatywnie myśleć, jak rozwiązać pewne trudne sytuacje podczas drogi do osiągnięcia celu. I to bym powiedział kreatywność. Dalej, organizacja pracy jest istotna. Ta cecha u handlowców jest bardzo mile widziana, żeby handlowiec umiał sobie zorganizować pracę jak najbardziej efektywnie, a nie na przykład, że jeździ po klientach i stoi pół godziny pod klientem, odbijając w swoim systemie wizytę u klienta. No bo to chyba nie przynosi rezultatu oczekiwanego dla firmy. Otwartość na potrzeby i słuchanie klientów, to co mówiła Martyna, no bardzo istotne, a szczególnie w modelu sprzedaży doradczej, którą my tutaj hołdujemy i uznajemy za jako jedną z najlepszych, chyba jedyną słuszną. To co mi się ostatnio podobało, jedna z handlowczyń.
Pięknie.
Mi się udało. Jedna z handlowczyń w dziale Martyny Stępińskiej ostatnio zrobiła taki ładny post na Facebooku, na LinkedInie nawet, a nie na Facebooku, gdzie po prostu widać, że do niej też przemawia ten model sprzedaży, co cieszy oczy nasze, bo nikt nam inny tego feedbacku nie chce dać. Dobra, żartuję, wszyscy dają. No okej. Chęć rozwoju. To jest kolejna cecha u handlowca. To jest istotne, bo tak naprawdę co się kryje za tym rozwojem? Trochę mówiliśmy o tym podczas odcinku o rotacji, że nie dla każdego oznacza to sam rozwój, ale tak naprawdę przechodząc z organizacji A do organizacji B, zazwyczaj ten rozwój jest istotny i trzeba jednak pomyśleć, w jaki sposób się dostosować do tego nowego środowiska. I tutaj bym połączył to z otwartością na zmiany, tak, na nowy proces, na jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, albo to, że nasz szef będzie wymagał tego, żebyśmy liczyli ilość telefonów wykonywaną w tygodniu, ilość szans sprzedażowych skutecznych, telefonów nieskutecznych i tak dalej. Patrzę na Martynę.
Bez sensu,
Martyna się zarumieniła. Tak, Martyna wymaga tego. Więc jeżeli ktoś będzie chciał rekrutować się do Martyny,
to musi umieć liczyć telefon.
Właśnie tak. Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację, na to, co mówi klient, czyli ta rzeczywiście umiejętność szybkiego łączenia mózgu z narzędziem mowy. Ja uwielbiam to mówić, że dla mnie to jest ważne. No bo to jest istotne w handlu, rzeczywiście dużo rzeczy się zmienia w trakcie rozmów z klientami, w trakcie prowadzenia procesu i to w jaki sposób my wymyślimy dane rozwiązanie, no zależy często od handlowca, bo jest dużo takich case'ów, gdzie po prostu nie mamy wypracowanego procesu, a sprzedaż to nie jest produkcja, gdzie po prostu leci maszyna i jedziemy z tematem. Na produkcji oczywiście to też są wymagające procesy, bo maszyna się może popsuć, dział utrzymania ruchu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to rozumiem, nie to miałem na myśli. Martyna, nie? Myślałam, że coś chcę powiedzieć.
No chcę, ale...
Proszę.
Nie, to ja poczekam. To ja się potem odniosę, dobra?
Więc na pewno otwartość taka na te zmiany, szybkie reagowanie jest dosyć istotna. No i tyle, Martyno. Ale coś chciałaś powiedzieć. Mnie teraz zaintrygowałaś, proszę.
Dobra, tak, bo ja chciałam do dwóch tych cech wrócić. No oczywiście my to mamy przegadane, wiadomo, milion razy i rozmawialiśmy o tych cechach i one się zawsze pojawiają, ale... Ale myślę, że to jest ważne. Co to znaczy, że ten handlowiec jest zorientowany na cel? Co to dla Ciebie znaczy? Co teraz jakby... No kurczę, właśnie nie mogę powiedzieć, że jak ktoś chce w dziale handlowym Daniela pracować, bo będzie ze mną głównie współpracował. No ale, powiedzmy, ja może kiedyś... Tak, żeby został zarekomendowany podczas rekrutacji. Mm-hmm. Co to znaczy? Jak to sprawdzić w ogóle?
Jak to sprawdzić? O, dobra.
Dobrze, co to znaczy?
KPI-ami to sprawdzić można. KPI-e mm-hmm. to jest szeroki temat, ale rzeczywiście trzeba kontrolować inaczej. Handlowiec sam siebie powinien kontrolować, jakie wykonuje działania i co przynosi rezultat. A orientacja na cel to właśnie osiąganie tego rezultatu. I to, co dla mnie jest istotne, bo są grupy osób, które pracują w sprzedaży i sprzedają tylko i wyłącznie podczas wizyt osobistych. Są takie, które sprzedają tylko telefonicznie, a są takie, co w ogóle boją się telefonów i sprzedają tylko i wyłącznie mailowo albo przez LinkedIna, tak zwany LinkedIning wykonują, tak? Więc orientacja na cel dla mnie to jest działanie, które podejmuje handlowiec, żeby osiągnąć postawiony przez niego cel. Jeżeli przychodzi do działu handlowego, on wie, co ma zrobić inaczej. Wie teoretycznie, jaki jest cel do osiągnięcia. Jest to kwota do zrealizowania w fakturach, pozyskana ilość klientów, ilość rozmów i tak dalej. To są te cele. I orientacja na cel dla mnie oznacza to, że ten handlowiec po prostu działa, żeby osiągnąć ten cel, a nie szuka wymówek, bo za drogo, bo klienci, bo COVID, bo coś tam. Ja nie kupuję zazwyczaj, to wam powiem wprost, ja nie kupuję takich wymówek, bo oczywiście rynek się zmienia, ale to my też musimy się zmienić, więc orientacja na cel, pod tym się kryje tyle rzeczy. Elastyczność, otwartość na zmiany, kreatywność, autorefleksja i wykorzystywanie nowych narzędzi, akceptacja porażki, wytrwałość właśnie w dążeniu do celu, czy też lepiej zorganizować swoją pracę. Więc w ogóle to jest taka perpetuum mobile w ogóle. Taki człowiek, który non-stop idzie do przodu, nieważne co się zadzieje. Odetną prąd, on działa. I to jest właśnie Andrzej.
Właśnie tak, ale dobra.
Stereotypowy Andrzej.
Dobra, to ja na chwilę jeszcze się muszę przy tym zatrzymać, bo mi kiedyś bardzo mądry ktoś powiedział, że droga do celu jest ważniejsza niż cel. A jak ktoś jest zorientowany na tym celu?
No właśnie, ale ja o tym cały czas mówię, moja droga.
Że cię nie słucham. Przepraszam, żart.
Cel, rzeczywiście, ja mam takie podejście, że trzeba się skupić na jakości, żeby dojść do tego celu. Jeżeli będziemy wykonywać działania jakościowe, to ten cel osiągniemy jako efekt uboczny. Ja mam takie podejście do tematu. Natomiast moja orientacja na cel, ja zawsze wychodzę z celu. Ty akurat to powinnaś wiedzieć. Jeżeli mam do osiągnięcia, przypuśćmy, nie wiem, pozyskanie X klientów, to jest mój cel, to ja sobie rozbijam poziom po poziomie, coraz niżej, co muszę zrobić, żeby było, nie wiem, 10 klientów, muszę mieć tyle spotkań. Taką mamy konwersję, tą konwersję musimy podnieść. Żeby ją podnieść, to musimy wykorzystać nowe narzędzia. Żeby wykorzystać nowe narzędzia, musimy mieć budżet, musimy mieć osoby, musimy zaangażować zewnętrzną firmę, a może marketing, a może podcast nagrajmy. Czemu my nagrywamy ten podcast? No ciekawe, zadajcie sobie to pytanie. Więc my rzeczywiście testujemy różne rozwiązania, a to wszystko po to, żeby osiągnąć pewnego rodzaju cel.
Tak, ja bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało, że orientacja na cel oznacza świadomość drogi do tego celu.
Czyli nie po trupach do celu.
Tak.
Nie wyścig szczurów.
Nie, właśnie. Orientacja na cel ma być, nie wiem, 10 tysięcy, jest zrobione 10 tysięcy i dziękuję, dobranoc i nie pracuję do końca roku. To nie ta orientacja na cel. I to było dla mnie ważne, żeby to wybrzmiało. Cieszę się, że się udało.
Zapomniałem, że Andrzej stereotypowy bierze udział w wyścigu szczurów. Nie powiedzieliśmy tego. Czy powiedzieliśmy?
Dobrze, że za wszelką cenę, że po trupach do celu, o tym mówiliśmy.
Po trupach,
więc,
no dobrze.
Tak, więc no trochę tak, że się bez przerwy ściga, ale tak się ściga bez pojęcia, czyli się w ogóle nie rozgląda w trakcie tego wyścigu i tam rozbija się co chwilę o coś i niszczy wszystko po drodze, ale tym bardzo ciężkim, dużym autem dojeżdża w końcu do celu.
Czy to tak jak te moje ulubione autka w Luna Parku, co się tak zderzają wszyscy?
Tak, to właśnie trochę tak.
Ja uwielbiam.
Jest nastawione na to, żeby...
niszczyć.
Rozjechać kogoś i tak. Dokładnie tak.
Drugie pytanie.
Dobra, tak. Właśnie drugie pytanie. Bo mówisz o tym szybkim reagowaniu. I mówiłeś o tym, że podczas rozmów to jest ważne, żeby szybko reagować, żeby podczas rozmowy z klientem było bardzo szybkie to powiązanie. Dobra.
To
klient zadaje pytanie, na które nie mam pojęcia. Nie wiem jaka jest odpowiedź. I to jest pytanie w ogóle takie, które mnie absolutnie wybija ze skryptu. Nie wiem, co się dzieje. I myślę sobie i mówię temu klientowi, to jest bardzo ciekawe pytanie. Trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Musiałbym się nad tym mocno zastanowić. To źle?
Czy ty mi zadasz jakieś pytanie w końcu?
No właśnie zastanawiam się, czy to jest realizacja tej cechy. Czy nie?
Jeżeli klient zadaje mi pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, to co ja wtedy robię? Mówię, że nie wiem. I się dowiem i do niego wrócę. Nie jesteśmy alfą i omegą i każdy może się mylić. Szczerość. Rozmawialiśmy, w sumie mówiłaś ty o tym, nie rozmawialiśmy, tylko powiedziałaś, więc... Czy to nie jest naturalne? Dla mnie to jest takie naturalne, że nie ściemniam, bo no łatwo przyłapać na ściemnianiu.
Tak.
Ja umiem,
tak.
Ale nie wszyscy umieją.
To, o czym mówisz, czyli to takie szybkie reagowanie, mnie się kilkakrotnie, kiedy rozmawiałam na ten temat, zdarzyło słyszeć, że ludzie, niektórzy to interpretują jako umiejętność lania wody. Bo ja bardzo często słyszę, nie, ja to nie umiem tak lać wody. Jak nie wiem, to się muszę zastanowić i pomyśleć, zanim odpowiem, to ja bym się nie nadał. I też mi zależało, żeby to wybrzmiało, że to nie chodzi o to, że jak pada pytanie, to my potem odpowiadamy na około przez pół godziny, żeby już klient zapomniał, o co w ogóle zapytał, żeby przypadkiem nie było, nie wiem, momentu zawahania, ciszy, albo żebyś klient, broń Boże, nie dowiedział, że my czegoś nie wiemy.
Mhm. To jest proste.
Możemy nie wiedzieć.
No. To jest proste. Wystarczy powiedzieć podczas spotkania, że nie wiemy, ale odpowiemy do jutra rana, do dzisiaj, do godziny 15-16, bo muszę skonsultować się, nie wiem, z działem technicznym, z działem rekrutacji, albo w ogóle z szefem, albo nie wiem, z Matką Boską i muszę sobie to przegadać i wtedy wrócę z odpowiedzią. I to jest okej. Okay. To też pokazuje pewnego rodzaju szacunek w stosunku do klienta. Mhm. Więc szacunek powinien występować. To też jest pewnego rodzaju cecha.
Tak. I to powinno też się łączyć z tą autorefleksją. Czyli nie wiem...
Ale się dowiem,
potem wychodzę i myślę sobie, dlaczego tego nie wiem i co zrobić, żeby to wiedzieć.
Żeby kolejnym razem wiedzieć.
Tak,
tak wygląda proces uczenia, tak mi się wydaje.
Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o te cechy. Warto się zastanowić nad tym, jak te cechy się równoważą, bo one się mogą, na przykład brak pewnej cechy może być zrównoważony poprzez inne cechy. Czyli mamy osobę, która na przykład, no właśnie nie jest ekstrawertyczna, nie ma po prostu wylewającej się ze wszystkich stron energii, ale jest na przykład bardzo skrupulatna, dobrze zorganizowana, autorefleksyjna i pracowita. I jeżeli nie boi się rozmawiać z klientem, no bo jeśli się boi, jest to dla niej niekomfortowe, męczące, no to wiadomo, że to nie jest ta droga, no ale po prostu wtedy sprzedaż nie jest drogą zawodową i tyle. Ale jeżeli na przykład właśnie nie ma aż tyle tej energii, ale jest pracowitość, dobra organizacja, autorefleksja, to się bardzo może wyrównać. Natomiast w przypadku innego handlowca, innej osoby, właśnie ta energia i ekstrawertyczność może sprawić, że klient bardzo łatwo, bardzo chętnie wejdzie w relację. I nad tym się warto zastanowić, czy brak pewnej cechy od razu powinien oznaczać skreślenie kandydata, albo czy oznacza, że nie jest to dobry handlowiec? No nie. Pytanie, jakie cechy ma inne? To tak, słuchaj.
Okej, okay, to w sumie o czym mówisz, to jest dosyć istotne, żeby zadać sobie pytania, czy da się nauczyć wszystkiego lub chociaż części, jeżeli chodzi o te cechy, o których rozmawialiśmy.
I da się?
To zależy. Są dwie szkoły, tak? I jedna szkoła jest taka, że nie da się nauczyć, albo się to ma, albo się tego nie ma, jak to mówił WF-ista Marek. A druga jest taka, że się nauczy i ten człowiek się naumie wszystkiego. No i kto ma rację? No nikt nie ma racji tak naprawdę, bo nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ponieważ trzeba by było się zastanowić, do czego nam ten dany handlowiec jest potrzebny. Tak?
Mhm. Tak.
No tutaj, i co ty na to?
Właśnie ja tutaj dochodzę do takiej konkluzji, że jeżeli jesteśmy po stronie jednej szkoły, czyli wszystkiego da się nauczyć, no to właściwie żadnych cech nie powinien mieć ten handlowiec, bo wszystkiego go nauczymy, więc w sumie nieważne jaki jest, ukształtujemy go. Albo mamy drugą szkołę, czyli musi wszystko umieć i wtedy musi mieć zestaw absolutnie wszystkich tych cech, o których mówiliśmy, albo jeszcze innych, które Wam przychodzą do głowy i uważacie, że cechują dobrego handlowca. No ale tak jak powiedział Daniel, ani jedna, ani druga szkoła nie ma racji, więc właściwie formułowanie 10 cech handlowca top jest bez sensu. Czyli wychodzi nam na to, że tytuł tego odcinka jest bez sensu.
Z uprzejmości nie zaprzeczę.
Wspaniale, że doszliśmy do tego wniosku i cieszymy się, że nam towarzyszyliście w tej drodze.
Dobrze, ale czemu jest bez sensu? Bo jest to zbyt obszerny temat i tak naprawdę wypadałoby w ogóle wyjść z zupełnie innej perspektywy i zastanowić się, kogo potrzebujesz. Kto spełni pewnego rodzaju twoje oczekiwania i co jest dla ciebie istotne. Jak ta osoba będzie sprzedawać, na jakim etapie procesu sprzedaży jest najważniejsza konwersja, czyli to, żeby ona umiała sprzedawać osobiście, telefonicznie, mailingowo, a może to powinno być połączenie marketera i sprzedawcy, a może to powinno być call center. No i jak pewnie się domyślacie, w zależności od tego, kogo potrzebujecie, to być może to będzie musiała być osoba ekstrawertyczna, a może to będzie musiała być osoba, która ma bardzo wysoko rozwiniętą emocjonalną inteligencję. Naprawdę bez sensu o tych cechach rozmawiać w taki sposób, bo one są też trochę stereotypowe.
Jaki zbiórca powinien mieć dobry handlowiec? To zależy.
To zależy. I tym cudownym zdaniem kończymy nasz odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tym. I tyle. Zachęcamy Was do odsłuchania kolejnego odcinka w kolejny poniedziałek.
Dziękujemy Wam bardzo.
Cześć.
Cześć.